Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.
Mamy niedzielny poranek, to czas na naszej antenie, by porozmawiać o zdrowiu. Na początku będziemy zachęcać do badań, bo ruszył właśnie nowy program Moje Zdrowie.
Dla pacjentów od 20 do 40 roku życia będzie można skorzystać z programu co 5 lat. Starsze osoby od 50 roku życia będą mogły przebadać się co 3 lata.
Kto może skorzystać z bezpłatnych badań i gdzie? Odpowiemy na te wszystkie pytania.
Ponad połowa kobiet i 2/3 mężczyzn ma nadwagę. Co czwarta osoba w Polsce jest otyła.
Mamy pandemię bez precedensu w historii świata, ludzkości, Europy, Polski. 9 milionów tu i teraz Polaków choruje na tę przewlekłą chorobę. Każdego dnia przedwcześnie z powodu otyłości umrze co najmniej 200 osób.
W całym kraju trwa kampania na rzecz leczenia otyłości.
Po muzycznej przerwie powiemy o transporcie pomocy medycznej dla Republiki Środkowoafrykańskiej.
Wspaniałe sprzęty, tam na miejscu na wagę złota. Tam w niektórych miejscach sprzęt jest tak stary, że pochodzi z lat 60. No, kobiety rodzą na łóżkach, które są drewniane. To tak jakby się cofnąć wiele lat wstecz.
Nie byłoby tej pomocy, gdyby nie wsparcie poznańskich szpitali.
A na koniec porady specjalisty, jak zadbać o stopy. Latem odsłonimy nasze stopy, ale powinniśmy o nie dbać nie tylko przed sezonem letnim.
Cały rok. Nie tylko w momencie, kiedy jest lato, ale cały rok. Nawilżanie stóp, kremowanie stóp to jest coś, co powinno być czynnością codzienną. Dbałość o skórę, ale także o płytkę paznokciową.
Zapraszamy na pół godziny z Wielkopolską Medycyną.
Akcja Profilaktyka.
Od poniedziałku pacjenci mogą korzystać z nowego programu bezpłatnych badań profilaktycznych Moje Zdrowie. W całym kraju może się przebadać około 30 milionów osób, bo ten program jest adresowany już do 20-latków. Górnej granicy nie ma.
Nowy program zastąpił ten uruchomiony w czasie pandemii, adresowany do osób po 40 roku życia, z którego tylko w Wielkopolsce skorzystało ponad 630 tysięcy osób. To drugi najwyższy wynik w kraju.
Te liczby pokazują, że Wielkopolanie chcą się profilaktycznie badać.
Z roku na rok obserwujemy coraz większe zainteresowanie programami profilaktycznymi.
Mówi lekarz medycyny rodzinnej Jakub Kisiel.
Raczej w grupie starszych pacjentów po 50 roku życia.
Teraz coraz więcej ludzi się bada.
Ale w ramach nowego programu Moje Zdrowie już 20-latkowie mogą się przebadać. W pakiecie dla nich znalazło się badanie w kierunku predyspozycji zachorowania na miażdżycę i choroby układu krążenia.
Zakres badań, a zwłaszcza badanie w kierunku rodzinnej hipercholesterolemii, w kontekście profilaktyki zdrowotnej jest dość istotny. Do tej pory faktycznie to badanie nie było dostępne z poziomu POZ.
Czy to przekona młodych, by skorzystali z badań?
Z badaniami systematycznymi niestety mam problem. Żyję w złudzeniu, że jednak jestem zdrowa.
Szczerze mówiąc, nie mam takiej potrzeby. Jak będzie mi się coś działo, no to cóż, to wtedy pójdę do lekarza.
Ponieważ mam jeszcze tam 19 lat, także jeszcze nie podchodziłem do tego tematu aż tak.
Obawiam się, że mogą nie pójść, natomiast jako starszy człowiek zachęcam młodzież, żeby jednak robili badania.
Jak coś ma się wykluć, to lepiej, że zawczasu, bo wtedy łatwiej to wyleczyć.
Wszystko zależy od nas, jak bardzo tych młodych ludzi będziemy do tego zachęcać. Populacja jest bardzo duża i nasza w tym rola, żeby tych pacjentów po prostu zaangażować.
Pacjenci z programu mogą korzystać od poniedziałku. Jeszcze nie do wszystkich dotarła ta informacja.
Czy pani o tym nowym programie Moje Zdrowie słyszała? Darmowe badania?
Gdzieś mi się obiło uszy, ale nie potrafię nic dokładniejszego powiedzieć.
Nic nie wiem na ten temat.
Może z niego skorzystać każda osoba.
Rzecznik Wielkopolskiego NFZ Marta Żbikowska-Cieśla,
która ukończyła 20 rok życia i która wybrała swojego lekarza rodzinnego, bo program Moje Zdrowie będzie realizowany w podstawowej opiece zdrowotnej, czyli przez lekarzy rodzinnych. Dla pacjentów od 20 do 40 roku życia będzie można skorzystać z programu co 5 lat. Starsze osoby od 50 roku życia będą mogły przebadać się co 3 lata.
Może by się przydało zbadanie. Pójdę do ośrodka i zapytam. No na pewno się przydają, bo przecież wiemy, ile teraz kosztuje wizyta prywatnego lekarza. Faktem jest, że u lekarza rodzinnego trzeba też trochę poczekać, bo to nie jest tak z marszu, więc być może, że ten program się przyczyni do tego, że będzie można łatwiej skorzystać.
Oczywiście,
chętnie.
Bardzo chętnie.
Jest to mobilizujące do tego, żeby zrobić różnego rodzaju badania i jest to niezwykle potrzebne. Ludzie, wydaje mi się, korzystając z takich programów, no, mogą dużo więcej o sobie się dowiedzieć i zdiagnozować ewentualne jakieś choroby, na które by nie wpadli, że mogliby mieć.
W tym programie jest jeszcze jedna nowość. Pacjent z wynikami badań będzie musiał wrócić do lekarza rodzinnego.
W ramach programu profilaktycznego Moje Zdrowie po otrzymaniu wyników badań pacjent zgłasza się do lekarza rodzinnego na taką wizytę omawiającą jego wyniki i podczas tej wizyty zostaje ustalony indywidualny plan zdrowotny, czyli takie zalecenia dalszego postępowania, które lekarz z pacjentem ustalają na podstawie właśnie wyników badań.
Na tą chwilę my sami próbujemy się dopiero odnaleźć w tej tematyce i zorganizować, natomiast pytania i pierwsze ankiety już spływają.
Bo jest najpierw ankieta, tak? To też pacjent musi mieć świadomość, że musi tę ankietę wypełnić, żeby w ogóle dostać skierowanie.
Zaczynamy od ankiety, którą wypełniamy sami za pośrednictwem konta pacjenta lub w placówce podstawowej opieki zdrowotnej. Następnie na podstawie ankiety generujemy skierowanie na badania laboratoryjne. Pacjent wykonuje badania laboratoryjne i umawia się na wizytę podsumowującą, na której tworzymy indywidualny plan opieki zdrowotnej. Pacjent w profilaktyce 40+ otrzymywał skierowanie na badania, wykonywał te badania, ale niekoniecznie z tymi wynikami u lekarza się pojawiał, bo nie było takiej konieczności. Sens tego programu jest taki, żeby pacjent do nas wrócił i żebyśmy mogli podsumować te wyniki badań i ustalić, co możemy zrobić, żeby w tym zdrowiu jak najdłużej trwał.
Te badania, które są w tych pakietach, one są trochę różne w zależności od wieku, ale one jakie choroby pozwalają już na takim wstępnym etapie wykryć?
Najprościej mówiąc, te choroby cywilizacyjne, na których nam bardzo zależy, żeby były wcześniej wykrywane. Cukrzyca, właśnie zaburzenia lipidowe, zaburzenia gospodarki tarczycy. U osób starszych będziemy wykonywać badanie kału na krew utajoną, co jest ważne w kontekście takiego przesiewowego badania w kierunku nowotworów i tak grubego.
Ta tarczyca też się pojawiła jako nowość. To z Pana oglądu sytuacji to jest potrzebne? Coraz więcej ludzi ma problemy.
Oczywiście, coraz więcej, coraz młodszych ludzi ma problemy z tarczycą, a szczególnie problemy na podłożu autoimmunologicznym, także wczesne ich wykrywanie jest istotne.
Aby skorzystać z programu bezpłatnych badań, trzeba wypełnić ankietę na internetowym koncie pacjenta lub u swojego lekarza rodzinnego. Na jej podstawie wystawiane jest skierowanie na badania. Ci pacjenci, którzy korzystali z programu Profilaktyka 40+, muszą odczekać rok, by zrobić badania w ramach nowego programu.
Magazyn na zdrowie.
Otyłość to choroba, nie oceniaj, nie odchudzaj, tylko lecz. To hasło jednej z wielu kampanii na rzecz leczenia otyłości. Podczas każdej z takich kampanii mowa jest o tym, że leczenie choroby otyłościowej zapobiega wystąpieniu pacjentów poważnych powikłań, będących obciążeniem dla polskiego systemu opieki zdrowotnej.
I o tym między innymi rozmawiali lekarze podczas ostatniego spotkania w Poznaniu w trakcie kongresu Top Medical Trends.
My jesteśmy w niezwykle dramatycznej sytuacji.
Mówi kierownik Katedry i Zakładu Leczenia Otyłości Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, profesor Paweł Bogdański.
I to chyba do wszystkich powinno dotrzeć, że to jest ogromne zagrożenie dla systemu opieki zdrowotnej. Jesteśmy mocno spóźnieni za podjęciem działań, budowaniem strategii, które pozwoliłyby na wszystkich etapach profilaktyki, ale też leczenia tej choroby zapobiec tym historiom, które dzisiaj obserwujemy. Mamy pandemię bez precedensu w historii świata, ludzkości, Europy, Polski. 9 milionów tu i teraz Polaków choruje na tę przewlekłą chorobę. Każdego dnia przedwcześnie z powodu otyłości umrze co najmniej 200 osób. Ta pandemia będzie narastała. Prognozy o tym mówią, że z obecnych 21% osób chorujących na otyłość za 10 lat będziemy mieli 33-35%. Nie widać perspektyw, które by miały zahamować wzrost częstości występowania tej choroby. Nasze dzieci tyją najszybciej w Europie. Mamy najszybsze tempo wzrostu pojawienia się nowych przypadków otyłości, a dziecko zostawione bez komentarza, bez pomocy, bez leczenia ma ryzyko rozwoju tej choroby w życiu dorosłym 18 razy większe. Zatem będziemy mieli efekt kuli śniegowej. Będziemy mieli ogromną ilość pacjentów chorujących na przewlekłą, groźną chorobę, która samoistnie nie ustępuje, która ma tendencję do nawrotów, ale to, co najważniejsze, która prowadzi do ponad 200 chorób, zaburzeń i powikłań.
Przyszła mi bezsenność, doszła mi wysoki kortyzol.
O swojej walce z chorobą otyłościową opowiada Alicja X.
Zaczęłam po prostu już też mieć zaburzenia właśnie insulinooporności przy tym, niedoczynność tarczycy. Także naprawdę, to jak my jemy, jak my funkcjonujemy i tak samo jest bez tego ruchu, to ma właśnie taki głęboki wpływ na to, jak ten nasz organizm nas atakuje. No i przychodzą właśnie takie momenty, kiedy mamy tą zadyszkę, kiedy są już te bóle stawów, te bóle mięśni i wtedy powinna nam się taka lampka praktycznie zapalić, że o kurczę, nasz organizm coś nam mówi, daje nam sygnały, żebyśmy coś zrobili, żeby to po prostu zmienić. Ale nie każdy to potrafi rozpoznać.
Wszystkim się wydaje, że wystarczy mniej jeść i więcej się ruszać. Dane epidemiologiczne mówią jednoznacznie. Kompleksowe leczenie niefarmakologiczne oparte na najlepszej diecie, aktywności fizycznej, wsparciu psychologa dają szansę na redukcję masy ciała w zakresie 3-5% wyjściowej masy ciała. To jest efekt nietrwały i nawraca. I musimy skończyć z takimi mitami i poczuciem, że tak naprawdę my, angażując pacjenta, motywując, a czasami często niestety stygmatyzując i dyskryminując, będziemy w stanie skutecznie leczyć pacjentów z tą groźną chorobą, która przyjęła skalę niespotykanej pandemii, z ogromnymi konsekwencjami, jeśli nie zbudujemy kompleksowego systemu leczenia z zaangażowaniem wszystkich lekarzy rodzinnych.
Nazwijmy to tak, jak to ma być, to jest choroba otyłościowa.
Apeluje krajowy konsultant w dziedzinie endokrynologii, profesor Marek Ruchała.
Rozpoznanie E66 ma swoją kwalifikację i musimy nazywać to hormonem otyłościowym, bo wtedy zmienimy myślenie naszego pacjenta, że nie jestem gruby, tylko że mam chorobę otyłościową. Zmieni to jego podejście do tematu, do możliwości leczenia.
Ważne jednak, by trafić do odpowiedniego lekarza, z tym może być kłopot, opowiada Rafał Glapa.
Zacząłem tyć, wpierw chodziłem do jednego dietetyka, do drugiego dietetyka i co rósł, co 10 kg schudłem, to za chwilę przytyłem 20 kg. I tak nie mogłem się wcale poruszać, 500 metrów ani nie mogłem przejść, bo zadyszkę miałem. Nogi mi puchły, woda leciała z nóg mi. Ze sercem miałem bezdech, dostałem.
Faktycznie dzisiaj z ogromnym przerażeniem obserwujemy fakt, że dramatycznie rosną kolejki do wielu różnych specjalistów, w których ustawiają się pacjenci chorujący na otyłość, a wielu specjalistów zajmuje się leczeniem powikłań choroby otyłościowej. Absurdalna sytuacja. Zaczynając od cukrzycy, gdzie ryzyko wystąpienia tej choroby wzrasta 90-krotnie u kobiety z BMI powyżej 35, gdzie ponad połowa przypadków wszystkich pacjentów z nadciśnieniem tętniczym to pacjenci, u których choroba rozwinęła się z powodu otyłości.
Pierwsze co, to trzeba naprawdę poukładać sobie w głowie, ponieważ to psychika nami kieruje i ja uważam po prostu, że jak ktoś sam nie potrafi sobie pomóc tą psychiką i jest na tyle słaby, że szuka dalej gdzieś pomocy, to tu radziłabym po prostu skontaktować się z jakimś psychologiem, czy nawet z dietetykiem psychologiem, który też i to połączy razem, i w tym kierunku po prostu iść.
Na część sytuacji mamy wpływ. U niektórych pacjentów jesteśmy w stanie zapobiec wystąpieniu tej choroby, a jednocześnie nie zaczniemy leczyć tej choroby i przestaniemy mówić w kategoriach średniowiecznych, że trzeba wziąć się za siebie, bo to jedyna choroba, której my jako lekarze często oczekujemy od pacjenta samo uzdrowienia, mówiąc: proszę się wziąć za siebie, proszę coś zrobić, niech pani coś z sobą zrobi. Mamy jasno określone standardy postępowania, terapii, które są skuteczne.
Leczenie powikłań choroby otyłościowej to ogromne obciążenie dla systemu zdrowia. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia, $1 zainwestowany w leczenie takiej choroby pozwoli na odzyskanie średnio $6 każdego roku w ciągu następnych 30 lat.
Magazyn na zdrowie.
Mam dziś 25 lat, połowę czekałam na najlepszy dzień w moim życiu. Miał mieć nieskończony smak, a on przefrunął jak ptak i tak odleciał w ukryciu. Tęsknię za śmiechem w te dni, za tańcem magistera, potem ślub. Bon Iver śpiewał do snu, choć ze mną znów do początku. Wracam do tamtych lat, tam uciekał strach i wolni tak lśnimy jak diamentów blask. Wracam do tamtych lat, tam tak blisko gwiazd.
Magazyn na zdrowie.
Jeszcze w tym miesiącu z Poznania wyjedzie kontener z pomocą medyczną dla Republiki Środkowoafrykańskiej. W środku znajdzie się m.in. sprzęt podarowany przez Szpital Miejski imienia Strusia.
Dary spakowane w kontener jeszcze w tym miesiącu popłyną do Afryki. Trafią do Republiki Środkowoafrykańskiej, do ośrodków i przychodni prowadzonych przez polskich misjonarzy. Podczas przekazania darów rozmawiałam z wicedyrektor Szpitala imienia Strusia Beatą Urban i szefową Fundacji Redemptoris Missio Justyną Janiec-Palczewską.
Przede wszystkim najważniejszy to jest nasz aparat RTG. 16 łóżek szpitalnych, 49 materacy, 5 szafek i 5 materacy przeciwodrażynowych.
To jest wszystko w dobrym stanie.
Tak, to jest w dobrym stanie. Jeszcze do niedawna z tego korzystaliśmy. Z uwagi na modernizację i wymianę sprzętu postanowiliśmy ze sprzętem podzielić się.
Pierwszy Państwa dar pewnie nie.
Nie, nie pierwszy i nie ostatni.
Rozumiem, czyli kolejne są szykowane takie rzeczy.
Myślę, że będziemy tu z panią Zuzą coś organizować.
Tam, gdzie to pojedzie, to pewnie takiego sprzętu w wielu miejscach nie widziano. Nawet.
Myślę, że jeżeli chodzi o sprzęt RTG, na pewno będzie mógł pomagać i diagnozować wiele przypadków i na to liczymy, że będzie mógł służyć przez wiele, wiele lat. W chwili obecnej on jest serwisowany, jest w bardzo dobrym stanie, więc na pewno pomoże w Afryce jak najbardziej. Wartości sprzętu nie podajemy, on swoją wartość oczywiście ma, ale wartość jest dla nas ważniejsza, że będzie mógł pomagać innym ludziom.
Oprócz
oprócz tego mamy również łóżka szpitalne, mamy szafki, mamy materace przeciwodleżynowe, wspaniałe sprzęty, tam na miejscu na wagę złota. Tam w niektórych miejscach sprzęt jest tak stary, że pochodzi z lat 60. No, kobiety rodzą na łóżkach, które są drewniane. To tak jakby się cofnąć wiele lat wstecz. W związku z tym ten sprzęt, który jest, jest sprzętem prostym, ale o taki bardzo nam chodziło i on na pewno będzie służył jeszcze przez długie, długie lata.
Tam misjonarze już czekają?
Misjonarze już czekają. Bardzo nas prosili również o dołączenie do tego sprzętu mleka w proszku. Kiedy pytaliśmy się, co jest najbardziej potrzebne, mówili, że mleko w proszku w tym kraju absolutnie nieosiągalne, natomiast kobiety, które straciły pokarm, nie są w stanie wykarmić swoich dzieci, więc pewnie będziemy wysyłać za jakiś czas kontener. Już 15 maja wysyłamy kontener i pewnie szczeliny pomiędzy tymi sprzętami będziemy wypełniać mlekiem w proszku, żeby nie przesyłać powietrza, żeby każde miejsce w kontenerze było wykorzystane.
A co jeszcze w kontenerze oprócz tego sprzętu?
Oprócz tego sprzętu jeszcze będą aparaty USG, które pozyskaliśmy z innych placówek medycznych. Będą również pościele i również rzeczy, które uzyskała Fundacja Redemptoris Missio w ramach rozmaitych akcji, takich jak kup pan szczotkę, podaj mydło, czy opatrunek na ratunek. To są rzeczy, które zbierały dzieci w całej Polsce. No i również wysyłamy kocyki i czapeczki zrobione przez panie Włóczkerski, które powędrują do afrykańskich porodówek.
Realnie, kiedy dotrze ten transport na miejsce?
Jeśli wyruszy 15 maja, pod koniec czerwca będzie w Afryce, w Duala, w Kamerunie, stamtąd drogą kołową przez Kamerun do Republiki Środkowoafrykańskiej, więc to będzie kolejny tydzień, początek lipca, te rzeczy już będą na miejscu i zaczną służyć w tych szpitalach, które tak bardzo tej pomocy potrzebują.
I tych miejsc, ile będzie obdarowanych tam w Republice?
Tych miejsc będzie 7. Pewnie jeszcze trafią do jakichś najmniejszych wioseczek niektóre rzeczy. Będziemy zakładać takie małe punkty pomocy medycznej, więc tak naprawdę tych miejsc będzie o wiele więcej.
Ale pewnie więcej by się też sprzętu jeszcze przydało.
Oczywiście. Tak naprawdę ten kraj jest krajem tak ubogim, tam opieka medyczna jest na tak niskim poziomie, że nam w ogóle trudno to sobie wyobrazić. Na 5-milionowy kraj jest około 250 lekarzy, w tym kilkunastu ginekologów, kilku okulistów na taki wielki kraj i jeden psychiatra. Proszę sobie wyobrazić skalę tego. Właściwie w tym kraju na wizytę lekarską stać tylko najbogatszych. Tych ludzi nawet nie stać na to, żeby mogli dotrzeć do jakiegoś większego miasta, do szpitala. Opieka medyczna państwowa jest zupełnie pełnopłatna, więc ci ludzie są zdani tak naprawdę tylko na szamanów. Zresztą jak się ogląda tych pacjentów, oni wszyscy najpierw trafiają do szamana. Tam jednak nadal bardzo się mocno wierzy jeszcze w czary. Misjonarze walczą z tym procederem, aczkolwiek dopóki nie mają takich rzeczy jak środki opatrunkowe, środki medyczne, to trudno im cokolwiek tam na miejscu zrobić. Tam ludzie umierają z powodu prozaicznego bólu zęba, który może się przekształcić w takie duże zapalenie okostne i być śmiertelnym zagrożeniem. Dzieci umierają z powodu chorób, które w Europie są uleczalne od kilkudziesięciu lat. To jest właściwie to zjawisko, z którym mierzą się polscy misjonarze, więc każda z tych podarowanych rzeczy jest naprawdę na wagę złota. Tam na miejscu jest personel, który obsługiwał kiedyś aparat rentgenowski. Personel przeszkolony jest, zresztą jest pomieszczeniem, bo to jest bardzo ważne, żeby mieć takie pomieszczenie, żeby nikogo nie skrzywdzić tymi falami, które są wytwarzane podczas badania. No, obsługi łóżek nie trzeba nikogo uczyć, natomiast jeśli chodzi o obsługę aparatów EKG i USG, już jesienią tego roku wyruszy tam nasz wolontariusz, który będzie przeprowadzał szkolenia.
Żyjmy zdrowiej. Czas na porady.
Przed latem częściej chodzimy do gabinetów kosmetycznych na pedikir. Tymczasem o stopy powinniśmy dbać przez cały rok i to niekoniecznie w gabinecie kosmetycznym.
Coraz więcej jest w Polsce podologów, którzy profesjonalnie zajmują się skórą i paznokciami, zarówno dłoni, jak i stóp. Naszym gościem podolog dr Jan Głodowski z Centrum Ortopedii i Rehabilitacji TerraCare w Poznaniu.
Podologia wywodzi się z kosmetologii, więc jest zawodem w Polsce, zawodem na ten moment paramedycznym. Ale
ale blisko jej do medycznych rzeczy, bo bardzo wiele układów ma wpływ na to, jak funkcjonujemy, jak nasze ciało i nasze stopy przede wszystkim funkcjonują.
Zbliża się lato, coraz więcej osób chodzi w sandałkach. Czy to jest dla Państwa teraz raj?
Nie wiem, czy to jest raj, ale na pewno jest to zwiększone zapotrzebowanie na usługi podologiczne. Trochę wynika z estetyki i trochę wynika faktycznie z tego, że nasze stopy zaczynają widzieć światło dzienne. Jak zaczynają widzieć światło dzienne, to już jest najwyższy czas na to i teraz jest złoty moment na to, żeby faktycznie o to zadbać przed tym, jak chcemy je pokazać światu.
Ktoś z pana fachu powiedział, że stopy to jest to, co nosi nas przez całe życie, a my sobie dopiero przypominamy o tym teraz, kiedy zakładamy sandałki.
Bardzo różnie. To znaczy niektórzy pacjenci, którzy mają większe problemy, przypominają się sobie o tym wcześniej, ale faktycznie stopa składa się z 26 kości i to bardzo wiele, jeżeli chodzi o nasze ciało. Natomiast większość Polaków przypomina sobie o stopach swoich w momencie, kiedy chce je pokazać.
Ta podstawowa higiena to przede wszystkim mycie, wycieranie ręcznikiem, czasem posmarowanie kremem. Wielu stosuje też Pumex. Wiele osób kupuje na przykład skarpetki takie złuszczające przed latem. Jak powinna prawidłowo wyglądać profilaktyka i dbanie o stopy?
Wspomniała o tym pani, że mycie jako rzecz oczywistą, ale to nie jest takie oczywiste. Bardzo dużo osób wchodzi pod prysznic, myje całe swoje ciało, natomiast w ogóle nie dotyka swoich stóp i to błąd, bo tak samo mycie, jak i wycieranie ręcznikiem, to też nie jest takie oczywiste i naprawdę dosuszanie obszarów między palcami z kolei, to jest coś, z czego my uczymy pacjentów, bo to nie jest już taka podstawowa higiena, też wymaga jednak edukacji. Pumex, skarpetki złuszczające, to zmora gabinetów podologicznych. To znaczy bardzo często pacjenci faktycznie używają, niekiedy jest to Pumex rodzinny, a skarpetki złuszczające z kolei bardzo często też są używane, natomiast z racji tego, że zawierają kwasy, działają bardzo silnie złuszczająco. Pacjenci liczą na to, że zrogowaciałe naskórek przez te skarpetki pomogą sobie. Bardzo często sobie tym szkodzą, przede wszystkim dlatego, że zakładają je na zbyt długi okres czasu względem tego, co zaleca producent.
No to jak powinniśmy dbać o stopy?
Cały rok. Nie tylko w momencie, kiedy jest lato, ale cały rok. Nawilżanie stóp, kremowanie stóp to jest coś, co powinno być czynnością codzienną. Dbałość o skórę, ale także o płytkę paznokciową, która często, szczególnie u kobiet, jest przykrywana lakierem i ten lakier tam bywa zbyt długo, więc tak naprawdę zmiany, które pod tym lakierem czasami są ukrywane, właśnie są maskowane tym kolorem. Jeżeli chodzi o pielęgnację, to przede wszystkim mycie i pielęgnacja całoroczna. Natomiast przede wszystkim, żeby skorzystać albo z pedikiru, albo pedikiru medycznego, bo to nie są dwa te same zabiegi.
Mówił pan o tym, że Pumex już o zgrozo używany przez wszystkich rodzinnie jeden, to jest coś najgorszego, bo tutaj to ścieranie jest bardzo niedobre. Lepiej dbać na przykład o pięty, czy też o zrogowaciałe miejsca kremem. No ale w gabinecie podologicznym używa się właśnie tych różnych frezarek.
Tak, natomiast w gabinecie podologicznym z kolei jest to używane pod kontrolą i w sposób, który to są bardziej kapturki ścierne, aniżeli pumeksy. Pumeksy, które są wykorzystywane i były przez nas wykorzystywane, tudzież obserwowaliśmy, jak nasza babcia wyciąga miskę i zaczyna tym pumeksem trzeć, to nadmierne ścieranie naskórka w miejscu, czy też naruszanie powłok skórnych w miejscu, w którym niekoniecznie on powinien być naruszany. Pamiętajmy o tym, że grubsza skóra to bardzo często ochrona naszego organizmu, który specjalnie wytwarza tę warstwę. I oprócz tego, że skóra jest grubsza na podeszwowej części stopy, to nie wszystkie zrogowacenia to kwestia użycia kremu. Bardzo często jest właśnie tak, że muszą zostać opracowane, a te zrogowacenia z kolei mogą wynikać z różnych wad stóp i są to tak zwane, przez nas nazywane zmianami przeciążeniowymi, dynamicznymi. To znaczy powstają w momencie chodu albo nieprawidłowego wzorca chodu i to, jak ktoś chodzi, też ma istotną rolę, więc rolą podologa jest nie tylko opracowanie podeszwowej części stóp, czy też paznokci, sprawienie, że one wyglądają estetycznie i ładnie, ale także w momencie, kiedy cokolwiek pacjenta niepokoi i zgłasza tą sytuację, albo specjalista coś widzi, wtedy wysyłamy dalej, czyli chociażby kierujemy na diagnostykę komputerową, diagnostykę stóp. To badanie, które jest podstawowym badaniem, a które przynosi bardzo wiele informacji na temat właśnie tego, jak chodzimy i dlaczego te zmiany powstają w tych miejscach.
Tym tematem kończymy nasz program. Do usłyszenia za tydzień. Zapraszamy też na naszą stronę internetową. Tam w zakładce audycje można znaleźć wszystkie poprzednie magazyny.
Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.